powrócimy do tematu, który jest rozważany tu na tym miejscu od jakiegoś czasu. A jak sobie zapewne przypominacie, tym tematem jest wiara. Mówiliśmy, że apostoł Paweł zachęca nas, byśmy jako wierzący ludzie walczyli o dobre sumienie i wiarę. Wiarę i dobre sumienie. Te dwie cechy muszą iść w parze. Powiada apostoł Paweł, że niektórzy stracili dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Łatwiej jest stracić dobre sumienie, niż stracić wiarę. Łatwiej jest pozbyć się dobrego sumienia, niż wiary. Niewątpliwie Adam nie stracił wiary w Boga w momencie, gdy zgrzeszył, ale w tym samym momencie, gdy zgrzeszył, zanieczyścił swoje sumienie. Moglibyśmy pójść dalej. Achan, który, gdy zdobywano Jerycho, popełnił przestępstwo, nie stracił wiary w Boga. Gdyby stracił wiarę w Boga, to by się niczego nie obawiał i nie kryłby tego, co ukradł. A tymczasem on ukrył to w swoim namiocie, a zatem wiarę zachował, ale stracił dobre sumienie. Możemy popatrzeć na Judasza. Judasz, który zdradził Pana Jezusa, on nie stracił wiary w Boga. Nie, ale stracił dobre sumienie. Wiedziony więc wyrzutami sumienia powiesił się, choć wiarę zachował. A zatem powiedziałem i jestem co do tego przekonany, że łatwiej jest stracić dobre sumienie, czyste sumienie, niż wiarę w Boga. I jest wielu ludzi gorliwie uczęszczających do zboru, do kościołów, różnych kościołów, uczestniczących w różnych kościelnych przedsięwzięciach, wierzących w Boga, ale jednocześnie nie mających czystego sumienia, wolnego sumienia. Dlatego mówiliśmy w przypadku Kaina, że jedynie krew Jezusa Chrystusa może nas uwolnić od złego sumienia. Żadna inna możliwość nie istnieje. Krew Jezusa Chrystusa jedynie może nas uwolnić od złego sumienia. Jeśli ktoś zachowuje wiarę, a jednocześnie ma nieczyste sumienie, jest, powiada Paweł, rozbitkiem wierze. Jest jak rozbitek miotany falami na oceanie, a więc jest rozbitkiem wierze. A zatem sumienie. Ale kiedy mówimy o sumieniu, pamiętacie, mówiliśmy o tym, to myślimy o, po pierwsze, to, co Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich, że przez całe życie starałem się o to, żeby zachować dobre sumienie wobec Boga, ale to nie wystarczy. Większość ludzi raczej dba o to, żeby mieć dobre sumienie w relacjach z Bogiem. Starają się nie robić niczego, co by, albo no, robią co mogą, żeby zachować dobre relacje z Bogiem. I myślą, że to jest wystarczające. I często słyszymy, najważniejsze, żebym ja był w porządku przed Bogiem. A reszta? Dlatego Paweł dodaje, że mamy mieć dobre sumienie w relacjach z Bogiem, ale Paweł dodaje, starałem się zachować także dobre sumienie wobec ludzi. A więc trzeba dbać o to, żeby nasze dobre sumienie było w dobrych relacjach wobec Boga, ale i wobec ludzi. I dawaliśmy tu przykład krzyża, pion i poziom. A więc nie tylko trzeba zabiegać o dobre relacje z Bogiem, ale także zabiegać o dobre relacje z ludźmi, żeby i mieć dobre sumienie w relacjach z ludźmi. I to jest dopiero pełnia. Nie może być tak, co mnie obchodzi ten, co mnie obchodzi tamten, nic mnie nie obchodzi ten ani tamten. Najważniejsze, żeby miał dobre relacje z Bogiem. To za mało. Trzeba mieć dobre relacje z Bogiem, powtarzam, a jednocześnie dobre relacje z ludźmi. Dobre sumienie. Wiara. Czasem ludzie pojmują wiarę w sposób niebiblijny. Jest taki trend, jest taki ruch, ruch wiary. On się kiedyś bardzo, bardzo plenił, bardzo poszerzał w naszym kraju wśród wierzących, który zakładał tylko jedną stronę medalu. Jeżeli jesteś chory, to musisz być poprzez wiarę uzdrowiony. Jeśli nie jesteś poprzez wiarę uzdrowiony, to znaczy, że nie masz wiary. A więc jeśli nie jesteś uzdrowiony, nie przyjąłeś wiarą uzdrowienia, to znaczy, że nie masz wiary. Jeśli jesteś ubogi i poprzez wiarę nie przyjmujesz zasobów materialnych, to znaczy, że nie masz wiary. A więc kojarzono wiarę i ruch wiary do tego się sprowadza, że kojarzy tylko ze zwycięską stroną medalu, a więc z przyjmowaniem i odbieraniem. Ale pamiętacie, czytając 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który najszerzej traktuje o wierze, najwięcej z wszystkich rozdziałów Biblii mówi na temat wiary, przekonaliśmy się, że rozdział ten można podzielić jakby na dwie części. Pierwsza część opisuje te osoby, które coś otrzymały poprzez wiary. I wiersz 33 powiada, że zaprowadzali sprawiedliwość i tak dalej. Otrzymali obietnicę, a więc otrzymali obietnicę poprzez wiarę. Ale już od 34 wiersza są wymieniane osoby, które nie otrzymały, niczego nie otrzymały, choć oczekiwały, ale wytrwały w niesprzyjających okolicznościach. Byli piłami przeżynani, w owcze skóry zaszywani, tułali się, byli bez nadziei na tej ziemi, ale się wiary nie zaparli, wytrwali w wierze. A zatem Biblia ich także klasyfikuje do zastępów ludzi wierzących. Wiara polega więc raczej na wytrwaniu niż na otrzymywaniu. Mówię o tym dlatego, ponieważ zdarzało mi się spotykać ludzi, którzy mieli wyrzuty sumienia, że modlą się i nie otrzymali tego, o co się modlą. I sami siebie oskarżali o brak wiary. Tymczasem ten 11 rozdział mówi o tych, którzy, jak powiedziałem, dzięki wierze otrzymali i o tych, którzy, choć mieli wiarę, nie otrzymali, ale mimo to wytrwali, nie zaparli się Boga. Moglibyśmy dać wiele przykładów zarówno z życia, jak i z Biblii osób, świątobliwych osób, bohaterów wiary, którzy nie otrzymali tego, na co oczekiwali, ale to im nie przeszkodziło do końca być wiernymi Bogu. Być wiernymi Bogu. No i zaczęliśmy analizować poszczególne osoby wymienione w tym poczcie, w spisie ludzi wiary. Proszę zwróćmy raz jeszcze uwagę na rozdział 12 listu do Hebrajczyków. Bo kiedy mówimy o wierze, to zauważamy, że Bóg nas na temat wiary poucza w dwojaki sposób. Po pierwsze mówi na temat ważności wiary, jak ważna jest wiara, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jezus był zdziwiony, że u tego sytnika rzymskiego spotkał tak wielką wiarę, której nawet w Izraelu nie spotkał. Że spotkał tak wielką wiarę u niewiasty Syrofenicjanki, jakiej u żadnej niewiasty w Izraelu nie spotkał. A więc Jezus nauczał na temat wiary. Apostołowie nauczali na temat wiary. I to jest jeden sposób podkreślania wagi wiary. Ale też inny sposób, drugi sposób, to jest pokazanie nam na ludzi, mężczyzn i kobiety wiary. Tak jakby Bóg, powiada zresztą list do Hebrajczyków, 12 rozdział, otoczył nas wielką rzeszą świadków. Przeczytam z tego nowszego tłumaczenia 12 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy wiersz. Jest tak napisane: z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Tak jest w nowszym tłumaczeniu. W tym starszym tłumaczeniu, którym my dysponujemy, jest napisane tak: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. W nowym tłumaczeniu jest tak: utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. A więc Bóg nas zachęca do wierzenia w dwojaki sposób. W ten sposób, że apeluje poprzez Boże Słowo do nas, a po drugie, że otoczył nas, pokazał nam liczny zastęp świadków. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć: rozglądnij się dookoła, popatrz na lewo, popatrz na prawo. Tu stoi sprawiedliwy Abel, tu stoi Noe, który znalazł łaskę w oczach Boga, a tam stoi Abraham, a tam stoi Mojżesz, a tam jeszcze inni, a tam Debora, a tam jeszcze ktoś, a tam jeszcze ktoś. Spójrz na tych ludzi, spójrz, z jakimi problemami oni się w życiu spotykali, borykali. Spójrz na ich doświadczenia. A zatem i nigdy nie myśl, że ty, że jesteś odosobniony w swoich doświadczeniach, że to, co przeżywasz, że nikt przed tobą tego nie przeżywa. Albo że zobacz także, że ci ludzie to, co przeżywali, nie byli opuszczeni i osamotnieni. Boże oko było na nich skierowane. A zatem, jeśli przeżywasz doświadczenie, rozejrzyj się dookoła na tych ludzi, którzy przed tobą już tą drogą szli, przeszli, i zobacz, że wytrwali. I otacza nas Bóg tym zastępem świadków właśnie po to, żeby nas zachęcić, zainspirować. Żebyśmy sobie mogli powiedzieć: skoro oni potrafili wytrwać, nie zaprzeć się, to z Bożą pomocą i ja to mogę zrobić. To nie byli jacyś super ludzie, to nie byli jacyś nadzwyczajni ludzie, to byli tacy sami ludzie, z takiej samej gliny ulepieni jak i my. A jednak ci ludzie, choć tacy sami byli jak my, jak powiada zresztą Jakub, tym samym biedom poddani, a jednak ci ludzie wytrwali i odnieśli, uzyskali świadectwo, dobre świadectwo o swojej wierze. Możemy więc powiedzieć śmiało: Panie, jeśli oni przeszli zwycięsko bieg swojego życia i uzyskali świadectwo dla swojej, dobre świadectwo o swojej wierze, to przecież ja nie jestem gorszy. To przecież i ja mogę tą samą drogą, którą oni przeszli, przejść. A zatem Bóg nam daje także, zachęca nas poprzez przykład całego zastępu świadków. I zaczęliśmy właśnie analizę poszczególnych świadków stojących w szeregu, w tym szeregu, o którym mówi Biblia. I jeśli pamiętacie, Biblia rozpoczyna przedstawianie tego zastępu świadków od sprawiedliwego Abla. Aż dwa wtorki mu poświęciliśmy. Mówiliśmy o jego przeżyciach. Mówiliśmy o jego relacjach z Kainem, o relacjach Kaina z nim. A zatem widzicie, tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć. I niech nas to nie dziwi, że dwóch braci z tej samej matki, z Ewy, od tego samego ojca, Adama, A popatrzcie, jak się miłowali. A popatrzcie, jakie relacje były między nimi. No takie relacje, że Kain zazdrościł wszystkiego, co robił Abel. Aż w końcu doprowadził do uśmiercenia go. Czasem jest tak, że choćbyśmy siebie samego, swoje serce otworzyli do końca, to i tak nie jesteśmy w stanie nikogo drugiego, drugiej osoby zazdroszczącej, nienawidzącej zmienić. Nie damy rady. Dlatego Biblia powiada, o ile to z was jest, ze wszystkimi pokój miejcie. Ale prawda, że nie zawsze i nie z każdym da się osiągnąć taki stan, taki poziom pokoju, pojednania, żeby nie było konfliktów. No czasem złośliwy brat jest nie do przekonania. Czasem złośliwa siostra jest nie do pojednania. No i co wtedy wierzący człowiek ma sobie zarzucać, że jest złym wierzącym, że jest do niczego wierzącym? Jeżeli oczywiście ma coś na sumieniu, to powinien z tego pokutować, powinien przeprosić Pana i szukać pojednania z ludźmi. Ale jeśli to nie z jego winy, to wierzący człowiek, no Abel, załóżmy Abel, nie może się oskarżać za stosunek, za to, co jest w sercu Kaina. Nie może się oskarżać. Czasem przychodzą do mnie wierzący ludzie, pytają, czy ja mogę przystępować do wieczerzy pańskiej. Pytam, a dlaczego? No bo moje relacje z moim bratem, z moją siostrą w rodzinie są no, takie, że w zasadzie no, nie powinienem. Pytam, twoja to jest wina? No nie, nie moja. Ja chciałbym zrobić wszystko i robię wszystko, co jest możliwe, ale nie da się. No skoro to nie jest twoja wina, to przecież ktoś nie może cię odciągać, powstrzymywać od przystępowania do wieczerzy pańskiej. Przecież ten, w którym jest zło, a przecież powiada Biblia o Kainie, że w nim było zło, Jan pisze, no to przecież ten ktoś nie może cię powstrzymywać od wieczerzy pańskiej. Ty sam siebie sprawdzaj, powiada Paweł, sami siebie doświadczajcie. Jeśli widzę w sobie coś niegodziwego, to powinienem pokutować, szukać przebaczenia. Ale nie mogę się kierować tym, co mój sąsiad na przykład mówi o mnie, myśli o mnie, bez mojego w tym udziału. Dlatego o ile to z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. No cóż mógł zrobić Abel w relacjach z Kainem? No co mógł zrobić, skoro ten zapałał taką zazdrością, że w końcu mimo tego, że Bóg go ostrzegał wielokrotnie, mimo tego zamordował Abla. I oto Biblia wymienia jako pierwszego bohatera wiary na tej liście wierzących ludzi sprawiedliwego Abla. Abel był sprawiedliwy. Bardzo często tak jest, że ci sprawiedliwi ponoszą krzywdę, że zło triumfuje. Zły Kain zatriumfował, cielesny Kain zatriumfował. Natomiast duchowy Abel, sprawiedliwy Abel został zabity. Możemy pomyśleć o naszym Panu. Przecież On także grzechu nie popełnił, ani zdrada nie została znaleziona w Jego ustach. Przecież nigdy nie kierował się niesprawiedliwością, a źli ludzie, pełni nienawiści, ci z rodu Kaina, pamiętacie, co z nim uczynili? Ubiczowali, ukrzyżowali, wyśmiewali się i tak dalej, i tak dalej. A więc Abel. Można by jeszcze wiele ważnych wątków o Ablu powiedzieć, wskazać, ale musimy przecież przejść do kolejnego świadka wiary. Tym kolejnym świadkiem wiary, o którym czytamy na stronicach listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale, jest człowiek o imieniu Henoch. Henoch. Albo w starszych tłumaczeniach Enoch. Enoch albo według nowszego tłumaczenia Henoch. Czytamy w wierszu 5 o Henochu tak. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Muszę przyznać, że dla mnie ta postać, Henoch, zawsze jawi się jako jakaś taka dość tajemnicza postać, dość tajemnicza osoba. Jest o nim mowa tylko 3 razy w całej Biblii. Po raz pierwszy o Henochu czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Nad tym będziemy bazować, nad tym się słowem będziemy posługiwać, omawiając tę postać. A więc po raz pierwszy czytamy o Henochu w pierwszej księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale od wiersza 18. Od wiersza 18 tak czytamy. Jared żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jared 800 lat i zrodził synów i córki. A więc wiemy już, jak nazywał się ojciec Henocha, że nazywał się Jared. Jared przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat, a więc Enoch, ten, o którym mówimy, żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Enoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Enoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. To jest drugie miejsce, gdzie jest mowa o Enochu. Trzecie miejsce, skoro tylko w 3 miejscach jest o nim mowa, chcielibyśmy się zapoznać i z tym trzecim miejscem, bo trzecie miejsce, gdzie jest mowa o Henochu, to jest list Judy. List Judy, ponieważ list Judy posiada tylko 1 rozdział, nie mówię o rozdziale, wiersz 14. Wiersz 14 w liście Judy. I czytamy tu tak. O nich też prorokował Henoch, 7. potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. I to jest cała wiedza na temat Henocha. Okazuje się, że Henoch był prorokiem, że Henoch prorokował. Nie znamy treści proroctw Henocha, nie wiemy, o czym prorokował, choć jeden wiersz, ten wiersz, który czytaliśmy, mówi, że prorokował o czymś bardzo, bardzo ważnym. Wyobraźcie sobie, 1000 lat temu, jeszcze przed potopem, Henoch już prorokował o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Bo mówi, że przyszedł Pan z tysiącami świętych. O czymżeż tu jest mowa? Tu jest mowa o przyjściu Chrystusa z oblubienicą, aby zainstalować na tej ziemi 1000-letnie królestwo. Aby założyć na tej ziemi 1000-letnie panowanie Chrystusa. Wyobraźcie sobie, 1000 lat temu, już przed potopem, Henochowi było dane zobaczyć, co się będzie wydarzać u kresu, okresu wieków, okresu dni. Nie znamy, na czym polegało to, dokładnie to proroctwo. Jakie szczegóły, jakie detale to proroctwo zawierało, ale w każdym razie jest mowa, że on prorokował. Przyjrzyjmy się więc może trochę bliżej tej postaci. Warto jest jeszcze zwrócić uwagę, że w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest mowa o Kainie i potomkach Kaina. Proszę zwrócić uwagę, że w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest mowa o potomkach Kaina od 17 wiersza do 24 wiersza. Jest mowa o potomkach mordercy, bratobójcy, a więc Kaina. Rozpoczyna się to w ten sposób, że obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Podobnie się nazywał, ale to chodzi o innego Henocha. Tu nie chodzi o tego, o którym mówimy i o którym myślimy. W każdym razie od 17 do 24 wiersza jest mowa o potomkach Kaina. Co się daje zauważyć? Daje się zauważyć to, co czasem się mówi w przysłowiach, w porzekadłach, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Albo inne, jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. I gdy patrzymy na potomków Kaina, to zauważamy, że natura ich ojca, natura Kaina przeszła na jego potomstwo. A więc ci, których on spłodził, praktycznie byli tacy sami jak on. Byli praktycznie tacy sami jak on. Wtedy jeszcze się nie mówiło o genach. Ale moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że Kain w genach przekazał swojemu potomstwu swoją złą, zdeprawowaną, grzeszną naturę. No bo czytajcie choćby o takim Lamechu. O takim Lamechu, o którym czytamy od wiersza 23. Pomyślcie o tym człowieku. Pomyślcie, co on mówi. Posłuchajcie, co on paple. Posłuchajcie, co on wypowiada. I rzekł Lamech do swoich żon. Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego, wy żony Lamecha. Nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Niesłychana zawziętość. Niesłychana złość. Niesłychana zawziętość. Niedopuszczalna jest nawet myśl o przebaczeniu. No bo przecież dziecko mogło zranić, zadać siniec w sposób niezamyślony, nie z premedytacją. Ale on powiada, nie przebaczę nawet sińca, gotów jestem zabić, pomścić. Co za zawziętość, straszliwa zawziętość, straszliwa nieustępliwość. Skąd się to wzięło? A skąd się to wzięło w tym człowieku Lamechu? Dlaczego on taki jest? No, takim był jego praojciec, pradziadek, Kain. I gdzieś to w genach przeszło na jego potomstwo. Widzicie, bracia i siostry, to nam ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. To nam ma do powiedzenia, że musimy zważać, jakie życie prowadzimy. Że musimy zabiegać o przemianę naszej natury. Bo w każdym z nas, gdy się rodzimy, jest jakaś cząstka Kaina, złości, nieprzebaczenia, nienawiści, zawziętości, zazdrości, prawda? Już te małe dzieci potrafią tupać nóżkami, wrzeszczyć, krzyczeć. Rodzimy się z naturą Kaina. Ale w momencie, gdy rodzimy się na nowo, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela, zaczyna się długotrwały proces. Bardzo trudny proces, długotrwały, ale i trudny proces przemiany naszej kainowej starej natury. Ileż bym dał, kto z nas pewnie też by ile dał, żeby w momencie nowonarodzenia żebyśmy się nagle przekształcili, przemienili w aniołki. Żebyśmy już nigdy się więcej nie denerwowali, żebyśmy już nigdy więcej nie zazdrościli. Powiem wam tak, że ja czasem nawet myślę, że już się nie potrafię denerwować. Tak czasem myślałem, że się nie potrafię denerwować. Ale oto ostatnio żona mnie przywołuje i mówi, chodź tu, chodź, cieknie mi spod zlewu. Napraw, bo mi cieknie. Ile razy ja naprawiałem cieknące zlewy? No, życia już trochę mam za sobą, więc też się trochę uzbierało i tej praktyki w łataniu zlewów. I rozpocząłem rano z taką frywolnością, no co to jest naprawić cieknący zlew? Wyobraźcie sobie, gdzieś koło południa dostałem białej gorączki. Nie mogłem naprawić cieknącego zlewu. Co zrobiłem? Cieknie. Co zrobiłem? Cieknie. Wychodziłem z siebie i nagle tam siedząc pod tym zlewem, głowę miałem włożoną pod ten zlew zauważyłem, że ja się nie spodziewałem, że jeszcze we mnie jest tyle czego? Złości. Ja myślałem, że ja nie mam tyle złości. A tu nagle sytuacja zaistniała, kiedy zobaczyłem, że ja, co jest w moim wnętrzu. I tam z tą głową pod tym zlewem westchnąłem: Panie, ratuj tego Michała, bo źle z nim. Pomóż mu. Ja już wiem, że mam w sobie wiele złości. Byłem gotów potrzaskać ten zlew. Panie, ratuj mnie, bo ja już nie wytrzymam. I wyobraźcie sobie, no trzeba było tylko trochę delikatnie i inaczej założyć uszczelkę. I tak tą uszczelkę delikatnie, trochę inaczej założyłem, zakręciłem. Nie leje się. Myślę, po co to wszystko było? Po co pół dnia straciłem? Po co się tyle wyzłościłem? No, żebym zobaczył, kim jestem. Czy wam się też takie sytuacje zdarzają w życiu? Żebym zobaczył, kim jestem. Ile jest we mnie jeszcze Kaina? Ile jest we mnie jeszcze Kaina? Po drugie, żebym zobaczył, jak jeszcze muszę pracować nad sobą z pomocą Ducha Świętego, żeby moja natura została przemieniona. A więc w każdym z nas, gdy przychodzimy na ten świat, jest coś z tego Kaina, z tej złości. Gdy się rodzimy na nowo, nie dzieje się tak, że o, narodził się na nowo i już jest wolny od starej natury. Nie, nie. Zaczyna się proces przemiany. Ale musimy o to zabiegać. Musimy o to zabiegać. Biblia nam wręcz nakazuje, że mamy zabiegać o przemianę naszej natury. Dlatego, że no choćby właśnie dlatego pomijam wszystko inne. Pozostawmy wszystkie inne powody. Pozostańmy przy tym temacie, o którym mówimy. Dlatego, że przecież wychowujemy nasze potomstwo. Że obok nas są nasi synowie, nasze córki. A także jakiż my mamy wpływ, jeśli jesteśmy dziadkami. Jakżeż bardzo oddziaływujemy na nasze wnuki, wnuczków. I jeśli te nasze dzieci, wnukowie, wnuczki, widzą przemienionego dziadka. Zaraz się o tym przekonamy, mówiąc o Henochu. Albo właściwie o Noem. Ale do tego dojdziemy. Jeśli to nasze potomstwo, synowie, córki, wnuczki, wnukowie, widzą tego dziadka przemienionego, ojca przemienionego, który potrafi nawet w najbardziej stresującej chwili zachować równowagę ducha, to te dzieci dorastając, myśląc, będą chciały, no niektóre, może nie wszystkie, ale wzorować się na tym, kto im zaimponował, kto im imponuje. Nawet gdyby różnie się zdarzało, to w chwilach szczerości będą dochodzić do wniosku, a jednak ten mój dziadek w najtrudniejszych chwilach potrafił zachować pokój ducha. Był przykładnym chrześcijaninem. Nie nerwusem, nie takim popyrtanym, ale spokojnym, zrównoważonym. A zatem wymaga to pracy nad sobą. No a popatrzcie, jaki przykład zostawił Kain. Zostawił fatalny przykład. Bo Lamech nie tylko był taki jak Kain, ale poszedł dalej. To jest zdumiewające. Jeśli ojciec pije 3 dni, to syn będzie pił 5 dni. A wnuk będzie pił prawdopodobnie bezustannie. Bo zło ma to do siebie, że pociąga dalej, dalej, dalej. I wreszcie trzeba przerwać tę nić przekleństwa. Ktoś to musi zrobić. Kto to musi zrobić? No Kain tego nie zrobi. No w każdym razie, wracając do potomstwa Kaina, widać w nim, w tym potomstwie, naturę ich dziadka, pradziadka, ojca. Pełną złości, pełną nieprzebaczenia, gotowości zabijać, ranić, nie przebaczać. A od 25 wiersza jest z kolei przedstawione potomstwo, linia genealogiczna, potomstwo Seta. To 25 wiersz, 26 wiersz i od rozdział 5, potem dalej. Dalej od 6 wiersza jest także mowa o potomstwie Seta. I to potomstwo Seta jest, jak powiadał, w 5 rozdziale także od 6 wiersza. I dochodzimy w tej genealogii, w tym spisie z pokolenia Seta do Jereda. Jered, o którym czytaliśmy, zrodził Henocha. Co jest zdumiewającego? Już kiedyś mówiłem na ten temat. Mówiłem na ten temat, że o wcześniejszych osobach jest powiedziane, że się urodził, żył niekiedy bardzo długo, 700-800 lat, ale każde stwierdzenie kończy się i umarł. A więc urodził się i choć żył bardzo długo i tak umarł. Bo tak jest prawo. Raz człowiek się rodzi i raz człowiek choćby żył 1000 lat czy 900 lat, jak niektórzy z nich, i tak umarli. Mieli tylko okazję najwięcej zgrzeszyć niż ci, którzy żyją po 70 lat. A więc urodzili się i umarli. I w całym tym spisie jest jeden wyjątek. Tym jedynym wyjątkiem jest postać Henocha. Bo jest o nim mowa, że się urodził, ale nie ma stwierdzenia, że umarł. I powiem wam tak, niechby Bóg to sprawił w naszym życiu. Żeby i o nas była mowa, było stwierdzone, że się urodziliśmy, no, nic się nie stanie, jak umrzemy, bo czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Ale miejmy nadzieję, że nie umrzemy, bo Pan w międzyczasie przyjdzie, aby nas zabrać. Powiedziałem, że w życiu Henocha jest coś tajemniczego. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, co się stało. Co się stało, że kiedy Henoch miał 65 lat, nagle w jego życiu pojawiło się coś, czego nie było w życiu żadnego jego poprzednika. Ani jego ojciec, ani jego dziad, ani pradziad. Było w życiu Henocha coś, czego nie było w żadnym innym jego poprzedniku. Mianowicie, gdy miał Henoch 65 lat, rozpoczął się nowy etap. Rozpoczęła się nowa strona w jego życiu. Rozpoczął się nowy rozdział w jego życiu. Bo oto czytamy, że gdy miał Henoch 65 lat, zaczął chodzić z Bogiem. Nie chodził z Bogiem ani jego ojciec, ani jego dziad, ani jego pradziad, ani prapradziad. To tylko o Henochu jest powiedziane, że gdy miał 65 lat, Henoch zaczął chodzić z Bogiem. Wiersz 22. Po zrodzeniu Metuszalecha chodził Henoch z Bogiem. To jest zdumiewające. Muszę wam powiedzieć, że to mnie podnieca, że to mnie inspiruje, że to powoduje drżenie mojego serca. Henoch zaczął chodzić z Bogiem. Coś się w jego życiu takiego wydarzyło, że on zaczął chodzić z Bogiem. Miał miejsce jakiś początek, coś na to wpłynęło, coś zadziałało, coś spowodowało, że nie mając żadnych wzorców, bo ani Sed, ani inni nie chodzili z Bogiem, nie mając żadnych wzorców, że nagle Henoch podniósł oczy ku górze i zaczął chodzić z Bogiem. To jest zdumiewające. Nie wiem, co się stało, co spowodowało, że Henoch zaczął chodzić z Bogiem. No bo sytuacje także i w naszym życiu są różne. Przecież każdy z nas w innych okolicznościach także rozpoczął swoje chodzenie z Bogiem. Zgadza się? Inne były powody w moim życiu, dla których zacząłem chodzić z Bogiem. Inne były w Twoim, jeszcze inne w Twoim, jeszcze inne w Was. A zatem trudno by było powiedzieć dzisiaj, dlaczego Henoch zdecydował się na to, żeby chodzić z Bogiem. Niektórzy snując domysły, powiadają, że prawdopodobnie, ale powiadam, to są tylko domysły, bo Biblia na ten temat wyraziście nie mówi. Snują więc domysły, że gdy rodził się jego syn Metuszalech, to ten moment porodu, bo od momentu, gdy Metuszalech się urodził, Henoch zaczął chodzić z Bogiem, że może ten poród był jakimś momentem zwrotnym. Może jego żona w cierpieniach i w bólu umierała, bo nic o niej nie ma nigdzie dalej. Kiedy rodziła syna, umarła. I może to wstrząsnęło Henochem. A może co innego? Trudno powiedzieć. Bo dla różnych ludzi różne okoliczności sprawiają, że zaczynają kierować oczy ku Bogu. Najczęściej, tak jak mówi porzekadło, kiedy trwoga, to do Boga. I może widział Henoch umierającą swoją żonę przy porodzie albo coś innego, że nagle że Henoch przeżył wstrząs. Przeżył, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem, nowonarodzenie, pojednanie się z Bogiem. Nie miał żadnych wzorców, nie miał żadnych przykładów, ale on przerwał nić przekleństwa, która szła w jego rodzinie. Nikt nie chodził z Bogiem, ani ten, ani ten, ani tamten, a on zaczął chodzić z Bogiem. I chodził z Bogiem nie tylko przez jeden dzień, nie chodził z Bogiem tylko przez rok, ani przez 2 lata. Wyobraźcie sobie, Biblia powiada, że chodził Henoch z Bogiem przez 300 lat. 300 lat. No, nam się dobrze mówi, my sobie w niedzielę możemy pójść do zboru. Mamy obok świadków, obok braci, sióstr. Jeśli jesteśmy przygnębieni, pocieszą nas, podadzą rękę. Jesteśmy świadomi, mamy tę świadomość, że nie jesteśmy sami. Mówię wam, że to sprawia radość. Uczestniczyłem w wielkich konferencjach na wschodzie, na zachodzie, północy, południu. I jakoś to podnosi człowieka na duchu, kiedy widzi 10 tysięcy, 20 tysięcy wierzących ludzi. No, wtedy dochodzi człowiek do wniosku, nie jestem sam. Mam wielu braci i sióstr na wszystkich kontynentach świata. To podnosi, prawda? Halleluja! Podnosi ducha ludzkiego, serce ludzkie, kiedy widzi wierzących, innych wierzących ludzi. A Henoch był sam jak palec. Nawet jeśli przeżywał smutek, no z kim się mógł pomodlić? Do kogo mógł pójść? Przed kim się mógł wypłakać? Czy mógł go ktoś objąć? Powiedzieć Henochu, ufaj, nie smuć się. Bóg dobry jest. Nie było takiego kogoś. On był sam. I oto Bóg stawia nam dzisiaj przed oczy świadka Henocha. Sam. W akademiku sam. W bursie sam. W szkole sam. Jakże często dzisiaj słyszymy. Oj, dobry chłopczysko, no ale to środowisko, ci koledzy mają na niego wpływ, prawda? Dobry syneczek, ale ci koledzy mają na niego wpływ. No bo tak tego chce. Henoch był sam. Słyszycie mnie? Sam był. W jakim środowisku żył Henoch? Nikt nie chodził z Bogiem. Nikt się nie modlił. Ludzie pałali złością, nienawiścią, o czym będziemy mówić, kiedy będziemy mówić o Noem. A Henoch potrafił chodzić z Bogiem nie tylko w niedzielę i nie tylko w niedzielę jedną. 300 lat Henoch chodził z Bogiem. Co Bóg nam chce przez to powiedzieć? To nie był jakiś Superman. To nie był jakiś wyjątkowy człowiek z tej samej gliny ulepiony, co ja i ty, co my. Skoro on mógł, to Bóg nam chce powiedzieć i ty możesz. Nawet jeśli jesteś otoczony ze wszystkich stron niesprzyjającymi ci ludźmi, twarzami niesympatycznymi, pokusami. Możesz, czy nie możesz? Jeśli Henoch mógł, to dlaczego ty nie możesz? Dlaczego ja nie mogę? Mogę! Muszę sobie w takich okolicznościach powiedzieć, mogę, Panie, mogę! Tak, Panie, dzięki pomocy Twojego Ducha Świętego mogę! Henoch jest przecież dla mnie przykładem, wzorem, obłokiem świadków. Obłoku jest wśród tego obłoku świadków. 300 lat Henoch chodził z Bogiem. O Panie, jak się cieszę, że ja tyle lat nie muszę. Bo każdy rok to była walka. To była walka o życie albo o śmierć. 300 lat. Ja, da Bóg dożyje 70, da Bóg dożyje 80, ale całe szczęście, że nie 300 lat. Prawda? Chcecie żyć 300 lat? Jak chcecie, to chciejcie, a ja nie chcę. Henoch 300 lat chodził z Bogiem. Ale ciekawe jest też zauważyć, że wszyscy inni ludzie, ci nawet najgrzeszniejsi, żyli po 600, po 700 lat, po 800 lat, po 900 lat, nawet jeden z nich żył. A ten święty człowiek, Henoch, żył tylko ile lat? 365. I ktoś z boku stojąc mógłby powiedzieć, no, musiał zgrzeszyć, bo w takim młodym wieku Bóg go zabrał. Nie dożył starości, sędziwości. Gdzież mu tam do 900 lat? Musiał zgrzeszyć, musiał coś, coś się musiał Bogu nie podobać. A ja myślę, że tu mogło co innego odegrać rolę. Może Bóg widział, że ten Henoch już był zmęczony życiem, tą ustawiczną walką z grzechem. Bo jak będziemy mówić o Noem, to zauważymy, że to był czas straszliwego odstępstwa, okrutnego odstępstwa. Do tego stopnia, że aż ziemia jęczała od grzechu. I ten Henoch, biedak, ze wszystkich stron atakowany, napastowany, kuszony, może już nie miał siły, żeby dłużej zmagać się z grzechem. I Bóg widział go, widział. Jeśli go pozostawię jeszcze rok, stracę przyjaciela, jakim jest Henoch. Wezmę go lepiej. Lepiej go wezmę. Teraz, dopóki jest w porządku. Dopóki jeszcze nie skalał swojego życia. Wezmę go teraz. I właśnie może dlatego, że był gotowy. Że w tym momencie Henoch był gotowy. Kto wie, co by było, gdyby jeszcze pożył z 10 lat. Może by się poddał, może poszedłby na kompromis. Może zeświadczałby, zletniałby. Może tak by się stało. Dlatego Bóg wziął go w takim momencie, kiedy Henoch był na to gotowy. Kiedy był Henoch gotowy. I czasem się dziwimy, dlaczego tak szybko umarł. Bardzo często mówię, bo Bóg go uznał za gotowego i wziął go, żeby go zabezpieczyć przed tym, co może go spotkać, co mogłoby go spotkać, gdyby jeszcze żył dłużej. Bóg jedynie wie, dokąd doprowadziłyby go droga jego życia, gdyby jeszcze pożył rok, 10. Bóg jedynie wie. Dlatego, jeśli ktoś umiera nawet w wczesnych latach, nie róbmy zarzutów Bogu. Powiedzmy, Boże, Ty najlepiej wiesz, co robisz. Niech się dzieje wola Twoja. To żadna strata dla wierzącego człowieka. Henoch został w każdym razie zabrany. I nie było go. 300 lat Henoch chodził z Bogiem. A w liście do Hebrajczyków, bracia i siostry, musimy chyba wrócić jeszcze w przyszły wtorek do Henocha, bo w liście do Hebrajczyków czytaliśmy coś bardzo, bardzo ważnego. Coś bardzo ważnego. Mianowicie, że w tym 5 wierszu jest powiedziane, że zanim Bóg zabrał Henocha, Henoch otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. O, wiecie, o czym marzę? Myślę, że wy też. Mieć to świadectwo w sercu. Panie, spraw, bym Duch Święty i mojemu duchowi na co dzień poświadczył, że jestem dzieckiem Twoim. Żebym w sercu swoim zachowywał to świadectwo, że moje życie odpowiada standardom Boga, że się podobam Bogu. Henoch takie świadectwo utrzymał. I znowu, po co Bóg o tym mówi? Żeby nas drażnić? Do zazdrości doprowadzać? Nie. Bóg o tym mówi po to, żeby ci powiedzieć, droga siostra, droga córko, drogi synu. Henoch nie był jakimś wyjątkowym człowiekiem. Skoro on otrzymał takie świadectwo w sercu, miał to świadectwo, to dzięki łasce Bożej ty możesz to świadectwo mieć. Możesz. Czy nie możesz? Możesz. Henoch, zanim został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Halleluja. Halleluja. Jak Bóg da w przyszły wtorek dokończenie na temat Henocha, bo została nam jeszcze jedna bardzo ważna myśl związana z Henochem. A teraz poproszę już o zakończenie nabożeństwa.